Radio 103.1 FM. W Chicago gościmy redaktora Wojciecha Sumlińskiego. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest także major Tomasz Budzyński, witam pana.
Dzień dobry.
Panowie, czytając część publikacji, które redaktor Sumliński opublikował, zastanawiałem się nad jakby początkiem relacji między panami, bo to chyba nie jest proste z jednej strony być dziennikarzem śledczym i to raczej takim, nazwijmy to, ekstremalnym, a z drugiej strony pracować w służbach specjalnych w jakiś sposób, bo przecież był pan funkcjonariuszem UOP-u, ABW, prawda? Więc gdzieś może być taki moment, kiedy ta, nie wiem, znajomość, współpraca może przeszkadzać.
W moim przekonaniu doskonale zagrało to, jeżeli mogę użyć takiego słowa, zagrało to, że ja ze swoim 20-kilkuletnim doświadczeniem i Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, ze swoim wielkim dorobkiem, wielkim doświadczeniem, połączyliśmy siły i oczywiście ta relacja ewoluowała, bo to był pewien proces. To nie było tak, że od początku, a poznaliśmy się w roku 2005, wszystko tutaj funkcjonowało jak w takim doskonale funkcjonującym mechanizmie. Natomiast czasami tak jest, że słowo do słowa, rozmowa do rozmowy i okazuje się, że ludzie niekoniecznie jakby z jednej dziedziny, no bo dziennikarstwo śledcze ma swoje priorytety, służby specjalne mają swoje priorytety, ale jeżeli ludziom gdzieś na końcu, no nie boję się użyć tego górnolotnego słowa, przyświeca prawda, to może się okazać, że takie połączenie sił rzeczywiście może przynieść bardzo dobre efekty. I tak się stało w naszym przypadku. Ja ze swoimi priorytetami, Tomasz Budzyński ze swoimi priorytetami, każdy z nas ze swoim dorobkiem, ze swoimi kontaktami, bo przecież Tomek nie był jedynym oficerem służb specjalnych, którego znałem. Było wielu innych. Różnica między nim a tamtymi pozostałymi jest taka, że dziś wolno mi o nim mówić oficjalnie, jako osobie wspierającej mnie w moich działaniach. Natomiast no, inne osoby no, proszą, żeby do dziś zachować ich anonimowość. Jako dziennikarz muszę tego dochować. Natomiast rzeczywiście w tym przypadku to świetnie zagrało i od roku 2005 na wielu polach wspieraliśmy się wzajemnie. Myślę, że każdy z nas, zachowując dla siebie pewne priorytety i zachowując i pewne kwestie, które musiały być zachowane. W przypadku Tomka była to tajemnica państwowa, w przypadku moim no też pewne standardy. To wszystko doprowadziło do, myślę, wielu dobrych rzeczy. W 2008 roku dla mnie to było takie katarzis, dla Tomka Budzyńskiego także, gdzie obydwaj przeżyliśmy dość trudne chwile. Później przez wiele lat nie mieliśmy kontaktu, bo te wszystkie sytuacje związane z aferą marszałkową, to co media nazwały aferą marszałkową, z bandyckimi działaniami, nie boję się używać takich słów, bo używam ich od dawna i to jest prawda, to są fakty. Potwierdziły to dwa sądy, wskazując na przestępczą rolę w prowokacji wymierzonej przeciwko mnie Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta Polski. Dwa sądy, które mnie uniewinniły w aferze marszałkowej, wskazały, że udział w tej prowokacji wziął udział prezydent Polski, Bronisław Komorowski, dlatego mogę używać takich słów, powołując się na dwa werdykty sądowe. Więc po 7 latach nawiązaliśmy z Tomkiem kontakt od nowa w roku 2015. I gdzieś tam my dwaj ludzie, których drogi życiowe były inne, ale w pewnym momencie się połączyły, odnowiliśmy tę relację, słowo do słowa, usiedliśmy do stołu i doszliśmy do takiego przekonania, że warto kontynuować to, co zaczęło się w 2005, że mamy dużo wspólnie do pokazania. Tomasz w oparciu o swoją wiedzę, kontakty, możliwości, ja w oparciu o swoją. I od tamtej pory piszemy razem książki. Napisaliśmy ich kilka. Oficer, ABW, Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. W planach są kolejne. Ponieważ odbiór tych książek był bardzo dobry, ponieważ odbiór tych książek był rzeczywiście taki, że otrzymujemy wiele sygnałów, że te książki pomagają ludziom zrozumieć rzeczywistość, tą zakrytą, a która przecież jest bardzo ważna dla nas wszystkich, bo to wcale nie jest tak, że opowiadamy o świecie, który nie ma wpływu na to, jak żyją Polacy w Polsce. On ma, dużo większy niż wielu mogłoby się wydawać, tylko jest to często rzeczywistość zakryta. I to wspólne połączenie sił przyniosło efekty w postaci takiej, że rzeczywiście opinia publiczna, widać to po zainteresowaniach, po nakładach, po odbiorze, jakby oczekuje, że będziemy tą pracę kontynuować.
Panie Tomaszu, panie majorze, z pana punktu widzenia, ja domniemywam, że to była bardzo trudna decyzja, wiążąca się pewnie z konsekwencjami na różnych polach, żeby zdecydować się na współpracę z Wojtkiem Cumlińskim.
To znaczy słowo współpraca tutaj może trochę jest takie nieadekwatne do tego,
może źle się kojarzy,
prawda? Co nas właśnie wtedy połączyło, bo Wojtek tutaj zapomniał dodać, że był w trakcie wyjaśniania i pisania książki o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Brakuje tutaj jeszcze trzeciego bohatera, czyli prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który jakby też, którego ja znałem, bo on był z Lublina, prawda? Kilka wątków tej poruszonej w książce dotyczyło Lublina. To był taki początek, kiedy zdecydowałem się właśnie współpracować, to takie złe słowo, przestrzegać Wojtka, ochraniać w pewnym stopniu, bo niestety moja wiedza była znacznie większa o tych zagrożeniach, które wtedy i prokuratorowi, i Wojtkowi groziły, niż Wojtka. Więc, no bo każdy, jeśli mówimy o współpracy, będzie zaraz miał na myśli przekazywanie informacji, prawda, niejawnych. Do takich rzeczy nigdy nie dochodziło tutaj między mną a Wojtkiem. Więc no to słowo w pewien sposób obrazuje to, co żeśmy robili, ale też nie jest do końca adekwatne do tej sytuacji, która była. No, ja odszedłem na emeryturę w 2007 roku, więc jakby już później te następne książki już powstawały trochę w innej relacji, prawda?
W którymś momencie to, co pan robił jako dziennikarz, doprowadziło pana już absolutnie do jakiejś granicy wytrzymałości, prawda? Próba samobójcza. Warto robić to, co pan robi, aby aż doprowadzić do takiej sytuacji?
To jest pytanie, na które ja szukam odpowiedzi od wielu lat i przyznaję uczciwie, nie znalazłem dotąd tej odpowiedzi. Rzeczywiście, nie sądziłem nigdy, że ktoś kiedyś powiedział, że tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Ja nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek stanę w obliczu takiej sytuacji, że wydawało mi się, było to dno rozpaczy, że wydawało mi się, że jedynym wyjściem, żeby ocalić rodzinę, która wtedy gdzieś tam szła w otchłań, żona zaczęła mówić dziwne rzeczy, kiedy były te próby niszczenia nas na wielu poziomach, bo to nie było tak, że było przyszli panowie i poszli. Nie, to było tsunami. To myślę, że pewne rzeczy trzeba przeżyć, żeby zrozumieć. To nie chodziło tylko o areszt, to chodziło o niszczenie na tysiącu poziomach, na różnych kontrolach, na niszczeniu w sferze reputacji medialnej, ciągłych przeszukaniach, ciągłych przesłuchaniach mojej rodziny, mojej żony, mojego ojca. Trwało to dzień za dniem, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Ja widziałem, co się dzieje z moją rodziną, jak żona, taka bardzo ufna, psycholog dziecięcy, kompletnie ten świat był jej obcy, usychała jak taki kwiat, zaczęła mówić o śmierci, straszne rzeczy. No nie chcę już tutaj opowiadać o martyrologii, w każdym razie rzeczywiście doprowadziło do takiej sytuacji, w której ja zacząłem myśleć, że to przecież o mnie chodzi, o moją niebezpieczną wiedzę, która dotyczyła najważniejszych ludzi w Polsce. Nie będzie mnie, rodzina ocaleje. I rzeczywiście wtedy przyszło do głowy to, że być może jedynym rozwiązaniem tej strasznej sytuacji jest to najgorsze rozwiązanie i rzeczywiście się wtedy załamałem, wierząc w to, że ocaleje w ten sposób rodzina. No cóż, no, Bogu dziękować, udało się to przeżyć. Później były bardzo ciężkie chwile, długi pobyt w szpitalu, później wieloletnie chodzenie po sądach, prokuratorach. Z Bożą pomocą wszystkie te procesy wygrałem. Wyrokami uniewinniającymi zakończyły się moje najważniejsze sprawy i wszystkie inne. I te cywilne, gdzie groziło mi wielokrotne zlicytowanie mieszkanie z rodziną pod mostem. I przede wszystkim te karne, gdzie w każdym przypadku, a było ich kilka, groziło mi wieloletnie więzienie. To nie było łatwe, bo to było, łatwo się o tym mówi dzisiaj, to jest krótka taka opowieść, natomiast chodzić przez te wszystkie lata pod pręgierzem ataków, oskarżeń, niektóre media wydały na mnie wyrok a priori zaocznie, stwierdzając na przykład Gazeta Wyborcza nazajutrz po aresztowaniu. Wina Cumlińskiego jest bezsporna. Po latach, kiedy sądy orzekały jeden po drugim, tu nigdy nie było nawet cienia przesłanki jakiejkolwiek winy. O czym mowa? Panie prokuratorze, pyta sędzia, w oparciu o co tego człowieka przez 8 lat oskarżaliście? Prokurator spuścił oczy, nic nie odpowiedział. To rzeczywiście były bardzo trudne chwile. Nie chcę opowiadać, jak mówię, o martyrologii, bo nie o to chodzi. Natomiast pytanie, które pan zadał, czy warto? Przyznaję, że mam do tej pory trudność z odpowiedzią na to pytanie. Z jednej strony te relacje, które spotykamy, dziś jeździmy razem z Tomkiem, kiedyś jeździłem sam na te różne spotkania w Polsce, za granicą, tam wszędzie, gdzie są Polacy, a Polacy dzisiaj są wszędzie, to pokazuje, że te książki i te historie mają dla wielu osób jakąś wartość. Wiele maili, listów, rozmów, gdzie ludzie mówią, one mi pomogły, one pomogły mi przezwyciężyć moje problemy, moje tragedie, moje rozmaite tragiczne sytuacje. Z drugiej strony widziałem to, co się działo z moją rodziną, która tak naprawdę chyba nigdy już nie wróciła do normy. Moja żona nigdy nie stała się tą osobą, którą była kiedyś. Coś w niej zabito, ja się jakoś z tego podniosłem. Moja żona dziś wciąż wierzy, że człowiek to wróg, że człowiek to wilk, to zagrożenie. Coś zabito, coś zniszczono i to jest być może ten największy ból. Więc ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie do końca, czy warto, bo z jednej strony w tej sferze społecznej otrzymuję mnóstwo relacji, że to ma wartość dla wielu ludzi. Z drugiej strony widząc to, co się stało z moimi bliskimi, to rzeczywiście widząc to ich cierpienie w ich oczach przez wiele lat, patrząc na to wszystko, miałem dylematy. Nie ukrywam, że wciąż je mam. Być może będę miał je do końca życia, nie znajdując odpowiedzi na to pytanie.
Kto naprawdę go zabił, to 2005 rok, 2015, książka dotycząca Bronisława Komorowskiego, książka o masie 2015, Andrzej Leper, Niebezpieczne związki 2016. Bardzo długi czas, kiedy pan dokładnie obserwuje to, co się dzieje w Polsce. Czytając te książki, można dojść do takiego wniosku, że to nie jest fajne miejsce do życia. Czy naprawdę jest aż tak źle, jak można to wyczytać w tych publikacjach?
Jest źle, choć chciałoby się powiedzieć, to w czasie przeszłym. Ale rzeczywiście, ja jako dziennikarz śledczy, który zaczął swoją działalność w 1995 roku, kiedy wszedłem w ten świat kompletnie nie mając świadomości, z jaką materią przyjdzie mi się mierzyć, nie wyobrażałem sobie, że może dochodzić do takich patologii na styku polityki, służb specjalnych, także przestępczości zorganizowanej, bo przecież tak naprawdę to dopiero tworzy mafię. To, co wiele lat w Polsce nazywano mafią, czyli działalność pospolitych gangsterów, nie była mafią. Mafia. Kiedyś mi jeden prokurator zadał takie pytanie, co to jest mafia? Trzy firmy startują w przetargu na miliard. Jedna od wielu lat zajmuje się tą działalnością, w której dotyczy przetarg. Druga ma świetne kontakty na rynkach międzynarodowych. Trzecia zaczęła działalność miesiąc temu, ale ma związki z WSI. Przetarg wygrywa ta trzecia. To właśnie jest mafia. Innymi słowy, ja nie miałem świadomości, wchodząc w ten świat, z jaką materią przyjdzie mi się mierzyć, że w tym świecie spotkam ludzi, którzy mają usta pełne frazesów, ale w rzeczywistości są ludźmi zakłamanymi i podłymi, ludźmi, którzy pełnili najwyższe stanowiska państwowe w naszym kraju, byli prezydentami, premierami, ministrami, jak ja to nazywam, ludźmi na wysokich stołkach. Z drugiej strony ludzie ze służb specjalnych, których zadaniem formalnie była ochrona interesów naszego kraju, a które te osoby często prowadziły bandyckie przestępcze interesy ze służbami specjalnymi rosyjskimi, innymi, posługiwali się pospolitymi przestępcami, żeby niszczyć takich jak ja i wielu innych, nie wahając się także używać tych najbardziej brutalnych i ostatecznych środków, czyli eliminowania. I rzeczywiście to jest ta historia, którą ja na początku kompletnie przy całym swoim takim jakby pozytywnym nastawieniu nie przewidywałem, że może być aż tak źle. Dziś stwierdzam, że trzecia RP, nie bawię się użyć tych słów, bo zbyt wiele widziałem, żeby bawić się tutaj w jakieś gładkie E i O. Była to rzeczywistość paramafijna. Bo rzeczywiście, jeżeli politycy, najważniejsi politycy w Polsce wchodzili w tak bandyckie, przestępcze układy z szefami rozmaitych służb specjalnych, wojskowych, cywilnych, z pospolitymi gangsterami, po to, żeby prowadzić wielomilionowe interesy, po to, by niszczyć ludzi, eliminować ludzi, którzy przeciwstawiali się tym interesom, po to, by nasz kraj tak naprawdę przez wiele lat funkcjonował w jakimś takim dziwnym układzie, w którym nikt nie wiedział, kto jest kto i nikt nie wiedział, dokąd to wszystko zmierza. Częstokroć ludzie nie dostrzegali tego, bo to było zakryte, dostrzegali skutki, bo przecież te miliony Polaków, które wyemigrowały z Polski, skąd się wzięły? Jeżeli ja analizowałem 100 kontraktów od miliarda w górę, tych wielkich, wielkich, na przykład na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, najdroższego stadionu piłkarskiego świata, który można było wybudować za połowę tej kwoty, za którą wybudowano. Analizowałem 100 takich kontraktów. W ani jednym nie wygrały spółki, które nie byłyby założone przez WSI, przez ludzi WSI. Na przykład Stadion Narodowy budowała spółka Polakła, w której było więcej oficerów WSI niż grzybów w dobrym barszczu. Jednym z nich był mój były informator, pułkownik Aleksander Lichocki. A takich ludzi tam w tej spółce Polakła były setki. A takich spółek były kolejne setki. I takie spółki wygrywały te największe przetargi. Na autostrady, na stadiony, na różne inne tego typu przedsięwzięcia. Te pieniądze wyciekały. Jedna niedawno nikomu nieznana fundacja o takiej nazwie Procivili wytransferowała z Polski kilka miliardów dolarów na Cypr, stamtąd do Rosji. Te pieniądze trafiły do jednej spółki założonej przez byłego wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Część z nich wróciła do Polski zasilać przedsięwzięcia biznesowe, a umożliwił te interesy były minister obrony narodowej, późniejszy marszałek Sejmu i prezydent Polski Bronisław Komorowski. Takich historii było wiele. Ludzie o nich nie wiedzieli. Ludzie słyszeli Pruszków mafia, tam mafia, Wołomin mafia, ale prawdziwa mafia w tym czasie, kiedy kreowano tę sztuczną, prawdziwa mafia robiła swoje wielkie przestępcze interesy w kompletnej ciszy, bo wielkie pieniądze lubią ciszę. I tak wyglądała nasza rzeczywistość III RP. Chciałbym to powiedzieć w czasie przeszłym, ale obawiam się, że to nie jest takie proste.
Panie Tomaszu, a pan będąc jakby w środku, prawda, różnego rodzaju służb, jak pan myśli, czy jest szansa na to, żeby zmienił się sposób działania właśnie tych służb, żeby zniknęły tego typu sytuacje? No bo często mówi się o tym, nawet abstrahując tutaj od polskiej sytuacji, że zmieniają się, prawda, rządy, zmieniają się systemy, zmieniają się politycy, a gdzieś ten system służb działa, abstrahując w ogóle od tych zmian właśnie, które my widzimy w mediach, w wyborach i tak dalej.
No, pańskie pytanie jest bardzo szerokie i ja odpowiem to tak trochę z uśmiechem na twarzy, że służby wszędzie są takie same, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Polska. Oczywiście nie na taką skalę, bo tutaj skala nie ma porównania, my nie jesteśmy mocarstwem globalnym. Uważam, że nie do końca da się to wyeliminować, szczególnie jeśli w polskim systemie politycznym nie mamy tak naprawdę sensu stricto nadzoru nad służbami, bo proszę spojrzeć na komisję do spraw służb specjalnych. Otóż jest to komisja, która może tak naprawdę zażądać tylko informacji od szefa służby, nie mogąc jej zweryfikować, bo nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli w tych służbach, nie ma uprawnień do merytorycznej oceny, więc no tak pomyślmy sobie, no jaki to jest sposób kontroli, jak ja mogę zapytać kogoś i tylko czekać właściwie na odpowiedź. Ja myślę, że dużo w służbach polskich się zmieniło, tych patologii jest coraz mniej. Odchodzą ludzie odpowiedzialni za te patologie, prawda? Natomiast czy wyeliminujemy tak do końca? Przyznam, wątpię. To już jest taka jakby domena służb, że wszystkich na świecie, ja nie mówię tylko o polskich służbach, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo to nie jest żadna krytyka. Ten taki złe zrozumienie pojęcia ochrona interesu państwa, prawda, powoduje to, że służby działają jak działają, ale jak powiedziałem, część tych zjawisk negatywnych można wyeliminować oczywiście przez skuteczną kontrolę, czy to będzie parlamentu, czy ze strony ministra, koordynatora, aczkolwiek no tutaj trochę bym wątpił, bo to też jest jakby część tych służb, prawda, specjalnych. Można, tylko po prostu trzeba odpowiednio sformułować prawo, które będzie zezwalało ludziom z zewnątrz na kontrolę służb specjalnych, oczywiście nie naruszając jakby nie tyle interesu, bo to by było źle powiedziane, tylko nie pokazując całego schematu działania służb, no bo politycy się zmieniają, prawda, co 4 lata skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych, bo o takim organie kontrolnym tutaj mówię i taki organ kontroli mam na myśli, no zmieniają się i te tajemnice, no powiedzmy sobie, pewnych długofalowych działań służb powinny jednak pozostać jednak w domenie tych służb, o tak.
Panie redaktorze, i na koniec jeszcze jedno pytanie. Powiedział pan o tym, że podróżując po całym świecie, spotykając się z Polakami, no ma bardzo dobry odzew, tak? Spotyka się pan z sympatycznym przyjęciem, a ludzie są zainteresowani tym, o czym pan napisał, ale czy myśli pan, że jest jakiś taki efekt wymierny, oprócz właśnie tej sympatii ze strony czytelników, Polaków, jest wymierny efekt pana pracy?
No cóż, no, mnie jest bardzo ciężko o tym powiedzieć, dlatego że musiałbym wejść w rolę Lecha Wałęsy, który bardzo lubi mówić ja to, ja tamto. Ja staram się pamiętać o moim ulubionym słowie pokora, a to mi przeszkadza mówić o wymiernych efektach. Natomiast no, spróbuję powiedzieć to, co słyszę od wielu ludzi, czy to w Stanach, czy w Europie, czy w Polsce, że na przykład bez książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, a dostałem takich relacji naprawdę tysiące, w mailach, spotkaniach, telefonach, na wiele innych sposobów. Wiele osób mówiło mi, oddałbym swój głos na Bronisława Komorowskiego. Ta książka pomogła mi coś zrozumieć. Ta książka pozwoliła, że spadły mi łuski z oczu. Innymi słowy, chcę wierzyć, że na przykład książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego była istotną kroplą w tym, by ten człowiek, niegodzien pełnić tej funkcji, którą pełnił, czyli prezydenta Polski, rozstał się ze swoim stanowiskiem. Wiele osób mówi, że ta książka bardzo im pomogła w tym, żeby zmienić swoje wcześniejsze preferencje. Wiele osób też mówi o tym, że zainteresowały się sprawami publicznymi, na które wcześniej nie zwracały uwagi, myśląc, moja chata z kraja, nie mój cyrk, nie moje małpy, to mnie nie obchodzi. Wiele osób mówi o tym dziś w ten sposób, że zaczęły rozumieć, że mogą się nie interesować polityką, ale polityka zainteresuje się nimi, a więc trzeba się interesować życiem publicznym. I takich relacji otrzymujemy sporo. To jest jedna kwestia. Jest jednakowoż druga, o którą myślę też pan pyta, czyli kwestia takiej praktycznej, jakby dotknięcia praktycznych, wymiernych efektów tych naszych śledztw dziennikarskich, czy w tej chwili wspólnych dziennikarskich i byłego oficera ABW, czyli Tomka Budzyńskiego. Sprawa księdza Popiełuszki. Dziś wiemy wszyscy, że ta śmierć wyglądała inaczej. Najgłośniejsza, najbardziej tajemnicza zbrodnia PRL zupełnie inaczej przebiegała. Ale na efekty wciąż czekamy. Efekty w postaci przywrócenia Witkowskiego, prokuratora Witkowskiego do tego śledztwa. Sprawa śmierci Andrzeja Lepera, czy generała Petelickiego. Dziś myślę, każdy, kto zapozna się z dokumentami zawartymi w naszych książkach, nie będzie miał wątpliwości, że te dwie osoby zostały zamordowane. Żadne samobójstwo. Ani Leper, ani Petelicki nie popełnił samobójstw. Kto się nie od tych książek nie będzie miał cienia wątpliwości. Ale na realne efekty wciąż przychodzi nam czekać. Innymi słowy, wydaje się, że pewne efekty tych prac naszych wspólnych są. Na pewne efekty chyba musimy jeszcze poczekać.
Dziękuję bardzo za wizytę w redakcji Radia 103.1 FM. Redaktor Wojciech Sumliński, ponadto Tomasz Budzyński byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo, panowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.